Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest pani Mirosława Kerek z Fundacji Nasz Wybór. To jest fundacja, która pomaga Ukraińcom.
Tak, to jest organizacja, która założona jest przez Ukraińców z Ukrainy i też Polaków sympatyzującym Ukrainie jeszcze w 2009 roku i od tego czasu funkcjonujemy w Warszawie, ale też nasze działania jakby obejmują też całą Polskę, bo wydajemy miesięcznik papierowy i też jest w internecie i wysyłamy ten miesięcznik w różne regiony, też do Szczecina też wysyłamy.
Pani Mirosławo, proszę mi powiedzieć, co Polska ma tak naprawdę z Ukraińców pracujących na terenie naszego kraju?
No jest wiele kwestii. Jeśli mówimy tylko o pracownikach, no to po pierwsze, no Polska potrzebuje rąk do pracy i to jest jakby, można powiedzieć, że ukraińscy obywatele ratują gospodarkę, dlatego że wiele dziedzin, sektorów by nie funkcjonowało, na przykład logistyka, budownictwo, też rolnictwo i wiele innych sektorów, które potrzebują na przykład w nagle dużą liczbę rąk do pracy, na przykład sezonowo, a polscy pracownicy na przykład nie chcą pracować za takie stawki, albo jadą za inne stawki pracowe za granicę. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o studentów, Polska ma też dużo, ponad połowa zagranicznych studentów w Polsce to są Ukraińcy. Przeważnie studiują na uczelniach prywatnych, czyli płacą za naukę, co oznacza, że te uczelnie prywatne nie bankrutują, bo też pewnie Państwo wiedzą, jest niż demograficzny i nie wystarcza polskich studentów dla polskich uczelni. I tak de facto większość z nich bez wątpienia bankrutowała. Mówię o prywatnych. I tutaj studenci z zagranicy de facto ratują polskie uczelnie. No oprócz tego studiują, pracują, potem raczej chcą zostać tutaj albo jechać gdzieś dalej za granicę. Stają się są wykwalifikowanymi pracownikami i wchodzą też na rynek pracy. I też jakby myślę, że jakby też wzbogacają Polskę, bo przez to, że pracują w różnych wykwalifikowanych zawodach. Następnie no, płacą podatki, co też jest ważne. Kładą na polski system z NFZ, czyli tutaj jeśli chodzi o ochronę zdrowia, mało korzystają z tego, bo nie wiedzą albo po prostu nie zdążają, bo jadą do domu, płacą składki na ZUS, no to też jakby część z nich, raczej większość z nich nie będzie miała emerytur w Polsce, albo nie będzie wiedziała, jak na przykład mieć jakąś część tej emerytury w Ukrainie, chociaż jest podpisana umowa między Polską i Ukrainą o uznaniu tych emerytur, tak w uproszczeniu mówię. Także jakby, ale większość z nich nie skorzysta, bo nie, żadnych takich zabezpieczeń społecznych, które w Polsce chociaż płacą na nie. Także tutaj myślę, że dla Polski to jest też dodatkowy dochód i wsparcie, jeśli chodzi o system zabezpieczeń społecznych. Mhm.
To prawda, że no, oni przywożą do kraju większe pieniądze niż przychody z inwestycji zagranicznych?
No w Ukrainie od wielu lat już jest tak, że ukraińscy ekonomiczni migranci więcej przekazują pieniędzy do kraju niż właśnie te inwestycje. Nie wiem, mam nadzieję, że z rozwojem gospodarki ta sytuacja się zmieni, ale póki co jednak jest dalej taka tendencja i Ukraińcy pracują, no Polska teraz jest takim liderem, ale wcześniej to też Hiszpania, Włochy, Grecja, inne kraje południa, Portugalia, też Stany Zjednoczone, Kanada. Obecnie jakby się rozszerza ta geografia, ale ciągle to te stare jakby jeszcze Czechy, jeśli chodzi o takie stare drogi, gdzie migrowali Ukraińcy w latach 90. Także póki co tak jest. Nie wiem, na razie nie widzimy jakichś zmian, żeby się tendencja odwróciła i nie wiem, żeby Ukraińcy na przykład już mniej wyjeżdżali. Na razie ciągle wzrasta, rośnie. Może spowolnił ten wzrost wyjazdów Ukraińców, ale jednak jest i ciągle jakby Ukraińcy pracują za granicą, czy sezonowo, czy też na dłużej i przekazują do domu pieniądze. Jest to też dla Ukrainy, jest to problematyczne, bo z jednej strony to jest przekazywane, jest to wydawane w Ukrainie, ale jakby nie są płacone składki, na przykład ubezpieczeniowe, składki na służbę zdrowia i to jest jakby problem już taki w ukraińskim państwie, że ono niby się wzbogaca, ale może nie tak, jakby chciało, w sensie, że nie na składki, nie na pieniądze.
Pani Mirosławo, pani najbliżej jest z obywatelami Ukrainy i pani pewnie doskonale sobie zdaje sprawę. Ja zapytam tak przewrotnie trochę, czy Ukraińcy asymilują się z Polakami?
No ja jestem przeciwniczką tego terminu, asymilacja, dlatego że uważam, że to jest termin, który oznacza, że człowiek ma stać się, wyzbyć się swojej kultury i stać się taki sam jak inni, jakby zaniechać to, że jest kimś innym, że jest na przykład Ukrainką czy Ukraińcem. I ja uważam, że bardziej odpowiednie ma być integracja, dlatego albo adaptację tutaj możemy użyć, dlatego że to oznacza termin integracja, że my, cudzoziemcy przyjeżdżają, muszą się adaptować do tego kraju, czy się języka, przyjąć tą kulturę, tą inność tej kultury, ale też ci, którzy przyjmują, też jakby starają się też zrozumieć, też zaakceptować, że ktoś może być inny, mać inną kulturę i też akceptować, że jest obok nas. Dlatego uważam, że to jest, ten termin jest odpowiedni. A jeśli mówiąc o to, jak Ukraińcy się zachowują, mi się wydaje, że ci, którzy chcą zostać, albo przynajmniej mieszkać na dłużej, bardzo aktywnie szukają możliwości, gdzie mogą się nauczyć języka, starają się na przykład świętować razem z Polakami święta. Nawet jeżeli na przykład to nie jest, nie wiem, to są religijne święta dla Polaków, może z Ukrainy ktoś przyjeżdża, kto nie jest na przykład czy katolikiem, czy religijną osobą, ale przez to, że te święta jakby istnieją, oni starają się wejść w ten rytuał. Także jeśli chodzi o integracyjny potencjał, to Ukraińcy są dosyć takie jakby łatwo wchodzą w społeczeństwo, chcą się integrować.
A proszę mi powiedzieć, poruszyła Pani ważną kwestię nauki języka polskiego. Rozumiem, że Ukraińcy chcą uczyć się polskiego, ale nie zawsze mogą.
Jeśli chodzi o dostęp do kursów polskiego, no niestety państwo jakby wymaga do pewnych, na przykład, żeby uzyskać status rezydenta, czy potem obywatelstwa, wymaga, żeby obywatele cudzoziemcy zdali egzamin, albo nie wiem, studiowali po polsku, ale jest za mała oferta kursów polskiego, na przykład oferowanych przez państwo, na przykład, które nie są zbyt drogie, bo jest dużo firm, dużo szkół językowych, które uczą polskiego, ale no to są ceny już są wysokie. Jest też oferta organizacji pozarządowych wspieranych przez różne rządowe instytucje, ale to też, to dotyczy dużych miast i kilku miast tylko w Polsce. To nie wyczerpuje problemu, że zwłaszcza jeśli mówimy o ludziach, którzy przyjeżdżają pracować, no nie wiem, na przykład tutaj w Świnoujściu, no to jest nieduże miasto, nie ma tutaj organizacji ukraińskiej, jest w Szczecinie, czyli jakby, żeby jeździć, albo która może potencjalnie na przykład mieć kursy, albo inne organizacje mieć kursy, no to do Szczecina nie będą jeździć dwa razy w tygodniu, na przykład uczyć się polskiego. Mi się wydaje, że potrzebne jest wsparcie tutaj, czy wspólnie z pracodawcami, władzami lokalnymi, właśnie w ofercie takich kursów języka. Bo też trzeba wiedzieć, że Ukraińcy, którzy przyjeżdżają obecnie, często to są ludzie, którzy mają kwalifikacje, którzy są wykształceni. Oni przyjeżdżają pracować w zawodach prostych, bo jakby to jest taki pierwszy etap, że chcą dorobić, biorą tą pracę, która jest. Ale potencjalnie chcieliby na przykład i mogą, jeśli by Polska była potrzebowała, też pracować w wyższych, wykwalifikowanych zawodach. A Polska też potrzebuje nie tylko prostych pracowników. I wtedy język jest kluczowy. Jakby tutaj terminologia jakby jest ważna, dlatego myślę, jest potrzebne, są potrzebne kursy polskiego i na pewno chętni, którzy będą uczęszczyć, będą.
A takie kursy polskiego pewnie by oddaliły trochę taką wizję katastroficzną, że obywatele Ukrainy wraz z otwarciem rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech wyjadą z Polski i będą pracować w Niemczech. Dużo pracodawców właśnie w Świnoujściu, w którym dzisiaj nagrywamy tę rozmowę, obawia się tego, że obywatele Ukrainy wyjadą po prostu z Polski, będą pracować w Niemczech.
No ja myślę, że mogą wyjechać i spróbować ci, którzy tutaj już byli. W sensie, że oni już byli za granicą, już mają jakieś takie uczucie, że dali sobie radę, albo umieją sobie dać radę za granicą. Mogą spróbować, ale pamiętajmy, że jednak dostęp do rynku pracy w Niemczech nie jest taki łatwy. W sensie, nawet jeżeli będą ułatwieni, no to trzeba będzie znać niemiecki i też to będzie dostęp do pewnych kwalifikacji. Też nie tak jak w Polsce, że są tak zwane oświadczenie o powierzeniu pracy, które funkcjonuje na wszystkie sektory, czyli w każdym zawodzie ty możesz skorzystać z tej procedury. W Niemczech to jednak tak nie będzie. I ci, którzy pojadą, często będą pracować jednak nielegalnie. No i to jakby też nie zawsze to jest atrakcyjne tak naprawdę. Dla Ukraińców, nawet jeżeli część z nich może pracować nielegalnym, bardzo ważnym jest element, że oni są legalnie, że przekraczają granice legalnie, że wyjadą, nie będą mieć deportacji albo nie będą mieć zakazu wjazdu i mogą wrócić na następnym roku na przykład i pracować dalej. Także tutaj mi się wydaje, że mogą spróbować wyjechać, ale tylko nieduża liczba tak naprawdę będzie miała uprawnienia, żeby pojechać pracować. Ja myślę, że jeśli jesteśmy tutaj, właśnie można zapytać, tutaj słyszałam ukraiński, są pracownicy, oni pracują w Świnoujściu, mają tutaj ile, pół kilometra czy kilometr do granicy, mogą de facto przejść i tam pracować w hotelach, ale pracują tutaj. Ja myślę, że są jakieś elementy, które jednak są atrakcyjne dla nich, że pracują tutaj.
Powiedziała Pani też bardzo ważną rzecz podczas konferencji Baltic Business Forum, że na Ukrainie panuje korupcja w procesie zatrudnienia. Jak ona wygląda?
No ja myślę, że to nie tylko na Ukrainie, że ja powiedziałam tak, że są różnego rodzaju pośrednicy, którzy są albo zarejestrowani, albo nie zarejestrowani. Często to są polsko-ukraińskie firmy, albo nie firmy, albo po prostu osoba tam, albo osoby tam, osoby tutaj, którzy rekrutują pracowników na różnego rodzaju zawody. I to jest przez to, że to jest w szarej strefie, no to ni pracownicy nie mają żadnej ochrony, czy nie mają pewności, że jadą i będą mieć pracę i że nie będą oszukani. Niestety to jest dosyć duży proceder, bo to nie tylko dotyczy znalezienia pracy, ale to też dotyczy załatwiania papierów, czyli załatwiania takie, że to są nierealne papiery, ale nawet jeżeli mają realne dokumenty, to na przykład działają pośrednicy, którzy zajmują się donoszeniem dokumentów do urzędów, ale też Ukraińcy niestety nie są świadomi albo nie mają wiedzy, jak funkcjonują urzędy, jakie są dokumenty i na przykład uważają, że mają umowę z pośrednikiem, kiedy podpisują mu upoważnienie o reprezentacji, a to nie jest żadna umowa, to jest tylko upoważnienie. I w rezultacie potem, jak ktoś oszukuje ich, nie donosi dokumentów i oni otrzymują negatywną decyzję, to nie wiedzą, co robić, de facto nie mogą nic udowodnić tej osobie, bo nic nie mają podpisanego oprócz upoważnienia. I jest takich kwestii bardzo dużo. Bardzo dużo jest ludzi oszukanych przez nieuczciwych pośredników, czy w zatrudnieniu, czy w takich właśnie, że są upoważnienie do reprezentowania w urzędach, a nie robią żadnych, czy nie załatwiają tych dokumentów.
Bardzo Pani nam przybliżyła te relacje polsko-ukraińskie z pracownikami ukraińskimi, którzy wykonują tutaj pracę w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Mirosława Kerek.
Dziękuję bardzo.